Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód po dłuższej przerwie i dzisiaj odcinek z gościem. Moim gościem jest dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego i będziemy poruszać się w dużej mierze po obszarze prawa międzynarodowego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I musimy zacząć od kwestii fundamentalnej, bo w tym tygodniu tak się zdarzyło, że 1 kwietnia w Strefie Gazy zginęło 7 wolontariuszy World Central Kitchen, czyli organizacji udzielającej pomocy ofiarom kryzysów, konfliktów, kataklizmów, organizacji, która mówi, że jest apolityczna i że skupia się przede wszystkim na dostarczaniu żywności osobom głodnym. Wśród tych ofiar znalazł się też Polak Damian Sobul z Przemyśla. Mamy już bardzo aktywną wymianę zdań między ministrem Radosławem Sikorskim a izraelskim ambasadorem Jakowem Liwne, między innymi polskimi politykami i ambasadorem Liwne. Sprawa bardzo mocno wywołuje bardzo duże emocji, zwłaszcza wśród polskiej opinii publicznej, ale wywołuje też liczne emocje w Izraelu. Jeśli zajrzymy sobie w izraelską sferę mediów społecznościowych, no to widzimy, że co bardziej radykalni komentatorzy na przykład uważają, że jednak ta organizacja mogłaby być uznana w pewnej mierze za terrorystów, dlatego że udzielają pomocy Gazańczykom, którzy w oczach bardziej radykalnych Izraelczyków niekoniecznie są cywilami w rozumieniu prawno międzynarodowym, co oczywiście jest bardzo, no jest opinią bardzo kontrowersyjną, ja się absolutnie z nią nie zgadzam, ale proszę powiedzieć, panie doktorze, jaką ochroną prawną w myśl międzynarodowego prawa humanitarnego, różnego rodzaju konwencji cieszą się pracownicy humanitarni? Czy oni, czy ich obowiązuje ta sama ochrona, która obowiązuje ludność cywilną, czy też te tarcze ochronne są szersze?
Zasadniczo fundament jest podobny, to znaczy osoby zajmujące się tak zwanymi akcjami pomocy, bo mówimy w prawie humanitarnym o sytuacjach, w których dostarczana jest pomoc humanitarna, bardziej w języku prawa, czy w języku protokołu dodatkowego z 1977 roku, czy 4 konwencji genewskiej, mówimy o tak zwanych akcjach pomocy, czyli sytuacja, w której ludność danego obszaru, czy to okupowanego, czy pozostającego pod kontrolą strony danej, pod kontrolą strony konfliktu, jest niedostatecznie zaopatrzona. Wówczas faktycznie istnieje możliwość uruchomienia tak zwanej akcji pomocy. No i oczywiście te osoby udzielające tej akcji pomocy, one przede wszystkim działają, no pamiętajmy, generalnie strony muszą się zgodzić na dostęp do takiej pomocy humanitarnej, na tworzenie na przykład różnego rodzaju korytarzy bezpieczeństwa. Pamiętamy już jakiś czas temu, trochę czasu minęło, ale w przypadku oblężenia Mariupolu była kwestia tak zwanych korytarzy humanitarnych, za którymi bardzo postulował Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ale jednocześnie zwracano uwagę, że na tworzenie takich korytarzy w warunkach zwłaszcza symetrycznych międzynarodowych konfliktów zbrojnych potrzebna jest zgoda obydwu stron konfliktu. Tu trzeba też sobie powiedzieć, że trochę inne jest spektrum ochrony osób działających z mandatu ONZ, funkcjonariuszy ONZ, oni są chronieni troszeczkę innymi dokumentami. Inny jest spektrum oczywiście ochrony osób, które się posługują, mają prawo do posługiwania się tak zwanymi znakami ochronnymi, identyfikacyjnymi, na przykład Czerwonym Krzyżem czy Czerwonym Półksiężycem. Natomiast osoby zajmujące się dystrybucją tej akcji pomocy przede wszystkim mają ochronę przynależną osobom cywilnym, czyli osoby cywilne, tak jak ludność cywilna, nie mogą być przedmiotem ataku. Oczywiście prawo międzynarodowe podnosi, że w pewnych warunkach osoba cywilna może utracić swoją ochronę na czas bezpośredniego uczestnictwa w działaniach zbrojnych. No i to jest właśnie klucz zagadnienia związanego z tym, jakie spektrum aktywności osoby cywilnej może sprawić, że przestaje ona być tym chronionym, osobą chronioną, a staje się na przykład legalnym celem wojskowym. Ale jeżeli wracając jakby do sedna tego problemu, przede wszystkim atak na tych wolontariuszy należałoby oceniać w kontekście ataku na osoby cywilne. I wydaje mi się, że to jest jakby taki podstawowy fundamentalny parametr, który no, należy w tej mierze zastosować. Ja wiem, że oczywiście pewne szczegóły tego ataku dopiero się ujawniają. Widzieliśmy reakcję dowództwa izraelskich sił samoobrony. Z jednej strony wydaje mi się, że ten komunikat można odczytywać jako jednak przyznanie się do tego, że jednak strona izraelska ponosi w pewnym sensie odpowiedzialność, ale tu pamiętajmy o tym, że międzynarodowe prawo humanitarne, a zwłaszcza międzynarodowe prawo karne, no oczywiście jest zbrodnią wojenną, rozmyślne atakowanie ludności cywilnej, zamierzone ataki na ludność cywilną, obiekty cywilne. Zamiar jednak no, musi być wykazany no, jakiś zamiar w sposób ewentualny czy też bezpośredni, jest jednak no, ciężar dowodu ciąży w takich sprawach karnych na oskarżeniu. Czyli trzeba wykazać, że faktycznie w chwili podejmowania decyzji o ataku strona, która ten atak wykonała, podejmowała go ze świadomością, pełną świadomością, że atakuje osobę cywilną bądź obiekt cywilny. Często jest tak, że w przypadku bombardowań powietrznych no, oceniamy pewne zdarzenie post factum. Tymczasem prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne mówi, że należy to oceniać ante factum, bo może się okazać, na przykład mamy atak na szkołę. No, post factum wygląda to jak zbrodnia wojenna, prawda? Ale jeżeli zastosujemy właśnie te standardy, tak zwany standard rozsądnego dowództwa, może się okazać w warunkach wojennych i oczywiście się okazuje, że mówimy oczywiście o sytuacjach rozsądnych, że na przykład szkoła jednak w chwili decyzji podejmowania o ataku mogła stanowić cel wojskowy i było to uzasadnione. Na przykład były rozsądne dane wywiadowcze, rozpoznanie wskazywało, że na przykład w szkole stacjonowała jakaś grupa żołnierzy albo był skład amunicji. To może się oczywiście wszystko zmienić. Stąd też ocena takich wydarzeń, zwłaszcza związanych z bombardowaniami powietrznymi. Co też możemy powiedzieć też w kontekście czy kwestii Ukrainy, czy kwestii Strefy Gazy. Są pewne zbrodnie wojenne, są bardziej oczywiste od innych. Na przykład oczywiście strzelanie w tył głowy, te naruszenia prawa genewskiego są stosunkowo łatwo do udowodnienia, bo jest to zbrodnia popełniona na obszarze okupowanym, gdzie generalnie to się nie różni od zwykłego, powiedzmy, postępowania w odniesieniu do na przykład zwykłego zabójstwa. Ale wszelkie sprawy dotyczące bombardowań na przykład, czy ataków z powietrza, to jest część prawa haskiego. I tam jest właśnie problem z tym zamiarem. Ten zamiar musi być udowodniony, że dowódca chwili podejmowania decyzji o ataku, a nie po jego ataku, oceniając po jego skutkach, tylko chwili podejmowania decyzji o ataku, miał tą świadomość, że atakuje rozmyślnie po prostu osobę cywilną, czy też obiekt cywilny. Tu faktycznie dużo wskazuje, oczywiście jako prawnik muszę pozostawić te kilkanaście procent i oczywiście nie mam takiego przywileju, jaki mają politycy, ale prawnik musi zawsze pozostawać tutaj, no oczywiście nie mając tutaj takiego autorytetu, też nie mając pełnego dostępu do wszystkich istotnych danych, takie tak naprawdę wszystkie okoliczności z reguły są ustalane w toku przed jakimś organem sądowym, no to jednak dużo wskazuje na to, że no osoby, ci wolontariusze poruszali się samochodami oznaczonymi organizacją, która jest powszechnie uważana za organizacją humanitarną, raczej o nieszkodliwym zakresie działalności. Oczywiście to też nie jest tak, że ochrona zawsze jest bezwzględna. Też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy nawet osoba cywilna, czy nawet, nie wiem, osoby, które posługują się jakimiś szczególnymi znakami, no dokonują jakichś aktów wrogości, to też tracą tą ochronę. Ale niemniej zwróćmy uwagę, że no takimi okolicznościami, bym powiedział, obciążającymi w tej mierze jest również to, że strona izraelska ma jednak pełną przewagę w powietrzu, ma pełną dyspozycję wywiadowczą, rozpoznawczą. Jak z tych informacji, które pojawiają dziennikarze śledczy w Izraelu, wynika, że ten transport był bardzo dobrze śledzony, był również wielokrotnie atakowany. Więc także dobór pocisku przypuszcza się, że być może był to pocisk typu Hellfire, bardzo precyzyjny pocisk. Czyli widzimy, że no, możliwe, że ten zamiar był. Oczywiście można powiedzieć tak, no był zamiar, ale co było jakby obiektem, czy był to cel wojskowy, czy też nie. Też się pojawiła się przynajmniej, ja jakby z tych swoich źródeł, pojawiła się właśnie ta kwestia, czy być może była jakaś osoba uzbrojona, być może był jakiś członek Hamasu. To jest oczywiście jakaś kwestia do zweryfikowania, natomiast no nie ukrywam, że nawet obecność jednego członka Hamasu, powiedzmy szeregowego, w obecności 7 wolontariuszy jednak również nie uzasadniała ataku na ten konwój, ponieważ mamy regułę proporcjonalności. Ona oczywiście nie jest łatwa do zastosowania, bo trzeba szacować wartość życia ludzkiego, no jest to coś brutalnego, ale jednak jest to reguła prawa. No i wydaje mi się, że rozsądny dowódca no, nie powinien atakować tym bardziej organizacji humanitarnej w tych okolicznościach, jaka jest, no nawet jeżeli byłby tam powiedzmy szeregowy członek Hamasu, bo oczywiście jeżeli byłby to dowódca Hamasu, to też trochę ta równanie byłoby inne. Tak więc fakty są kluczowe dla tego typu rozmów na temat, czy coś jest zbrodnią wojenną. Można powiedzieć, że coś wygląda prawie na zbrodnię wojenną, ale oczywiście trzeba postawić tą kropkę nad i. Prawnicy nie mają tego przywileju jak politycy, którzy mogą pewne rzeczy nazywać, natomiast no sporo tutaj, powiem szczerze, wskazuje, że ten atak był, no był jednak atakiem zamierzonym. Pytanie, wobec kogo i jakie dokładnie decyzje stały za tym atakiem?
Ja tutaj posłużę się słowami polityków, no bo oczywiście premier Netanyahu niemal od razu po wydarzeniu, kiedy wyciekły informacje już do mediów, mówił, że był to jak najbardziej atak niezamierzony. Z kolei później już inaczej o tym mówiły izraelskie media i na te izraelskie media w toku swojej wymiany gorącej zdań z ambasadorem Liwne powoływał się minister Radosław Sikorski, który zauważył, że nawet jeśli rzeczywiście jeśli nawet w tym konwoju miał się znaleźć jeden uzbrojony terrorysta, ale nie stanowił on bezpośredniego zagrożenia, to zdaniem Sikorskiego nie ma żadnego systemu etycznego, który zezwalałby na poświęcenie życia cywilów do osiągnięcia krótkoterminowych celów operacyjnych. Natomiast no, jeśli rzeczywiście ten konwój był z premedytacją wzięty na cel, mimo że też musimy tutaj wyraźnie podkreślić, że sami przedstawiciele organizacji, sami założyciel Jose Anders mówi, że trasa, którą poruszał się konwój humanitarny, była wcześniej ustalana z siłami obrony Izraela właśnie po to, żeby konwój mógł się poruszać bezpiecznym korytarzem humanitarnym po strefie nieobjętej bezpośrednio działaniami zbrojnymi. Więc jeśli nawet w takiej sytuacji ten konwój nie jest wyjęty spod ochrony prawnej, to pytanie kluczowe pozostaje, czy Polska ma w ogóle w świetle prawa międzynarodowego jakieś możliwości wpłynięcia na Izrael, aby uzyskać no, to, czego oczekuje Sikorski, co rozumiemy z komunikatów Sikorskiego, czyli współpracę izraelskich śledczych z polską prokuraturą, bo musimy tutaj naszym słuchaczom też przypomnieć, że chyba w dniu dzisiejszym, czyli 3 kwietnia, prokuratura w Przemyślu uruchomiła w tej sprawie śledztwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Ale czy Polska może w jakiś sposób wymusić współpracę polskiej prokuratury i izraelskiej śledczych, czy jednak tutaj możemy polegać wyłącznie na dobrej woli Izraelczyków, czy też jednak jakieś narzędzia możemy zastosować?
Znaczy oczywiście, jeżeli jedno i drugie państwo wyrządzi obywatelowi innemu państwa szkodę, bądź osobie prawnej, bo oczywiście tutaj mówimy i o osobach fizycznych, o osobach prawnych, to faktycznie jest w międzynarodowym prawie zwyczajowym taka instytucja, która nazywa się opieką dyplomatyczną. To trzeba odróżnić od sytuacji, jak powiedzmy zgubimy dokumenty za granicą i idziemy do ambasady z prośbą o pomoc. Opieka dyplomatyczna to jest instytucja prawa zwyczajowego, która traktuje, że szkoda wyrządzona obywatelowi jednemu państwa przez państwo drugie jest traktowana jakby wyrządzona szkoda samemu państwu. I to państwo z tego tytułu jako po prostu no, związane węzłem obywatelstwa może wykonywać pewne własne uprawnienia na rzecz tej osoby. Może działać kilkutorowo. Po pierwsze może działać dyplomatycznie, czyli na przykład zaprotestować przeciwko takiej sytuacji, zastrzec na przykład, że taka sytuacja uważa za niedopuszczalną, no i w związku z tym oczekuje kompensacji. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no najpierw musi być to naruszenie prawa międzynarodowego, w wyniku którego doszło do wyrządzenia szkody. Z osobami fizycznymi, powiedzmy ze zwykłymi zjadaczami chleba jest ten problem w prawie międzynarodowym, że my nie jesteśmy podmiotami prawa międzynarodowego. My nie mamy zdolności zawierania traktatów, my nie możemy zakładać ambasad i tak dalej. To mogą robić tylko państwa, no i państwa wtedy tak naprawdę, jeżeli państwo, bo siły zbrojne są oczywiście organem państwa, wyrządza szkodę naszemu obywatelowi, to państwo, ojczyzna w pewnym sensie może podjąć tutaj pewne pewne działania. Tak jak powiedziałem, właśnie to są te działania dyplomatyczne, które widzimy, że już się toczą, czyli wyjaśnienie okoliczności, później być może oficjalne wystąpienie, czy z protestem, czy ewentualnym wnioskiem o jakieś zadośćuczynienie z tego tytułu. Mogą być pewne działania sądowe, przy czym zwróćmy uwagę, że problem jest tego typu, że tutaj już trafiamy na to, o czym pan redaktor wspomniał. Suwerenna równość państw w prawie międzynarodowym. Społeczność międzynarodowa opiera się na politolodzy i badacze stosunków międzynarodowych mówią pewnie i anarchii systemu międzynarodowego. Prawo międzynarodowe również zwraca uwagę na to, że w prawie międzynarodowym nie mamy ustawodawcę, żandarma czy też policjanta. Nie ma w związku z tym obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego. Trzeba tu zwrócić uwagę, że z zakresu prawa humanitarnego nie ma takich traktatów. To znaczy generalnie, może zaczynając od tego, na jakikolwiek spór przed Trybunałem Międzynarodowym państwa muszą się zgodzić, jeżeli mówimy oczywiście o odpowiedzialności międzynarodowej państw. Państwa muszą się zgodzić. Ta zgoda może być wywiedzona z różnych, może to być decyzja polityczna obydwu państw o skierowaniu sprawy do Trybunału. Są również pewne inne drogi, na przykład w umowie międzynarodowej jest pewna klauzula sądowa, która przewiduje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ale w traktatach prawa humanitarnego takiej klauzuli nie ma. W związku z tym, żeby na przykład pozwać Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a też musimy wspomnieć o tym, że ostatnio Izrael znajduje się w pewnym sensie często na wokandzie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, bo pod koniec zeszłego roku i także całkiem niedawno na wniosek Republiki Południowej Afryki toczy się sprawa z pozwu tego państwa o potencjalne naruszenie konwencji, bardzo poważny zarzut, naruszenie konwencji ONZ-owskiej o zakazie ludobójstwa 1948 roku, gdzie zostały już udzielone środki zabezpieczające, że Trybunał wskazał, że Izrael na przykład ma obowiązek właśnie udzielania pomocy humanitarnej i w pewnym sensie utrzymał, bo całkiem niedawno RPA wnioskowała o rozszerzenie tych środków i podtrzymał to, zwrócił uwagę, że sytuacja się pogarsza i Izrael ma obowiązek tutaj działania prewencyjnego, aby tej sytuacji nie pogarszać, ponieważ zwróćmy uwagę, że także jednym z cech potencjalnych działań, tych znamion działań ludobójczych jest także stworzenie warunków, w ramach których dochodzi do wyniszczenia danej grupy narodowej czy też etnicznej w tym zakresie. Więc Trybunał już zasygnalizował, że właśnie pomoc, jeżeli mówimy o tym incydencie związany z pracownikami dostępu, którzy udzielają dostępu do żywności, jest tym incydentem, którym MTS sam zwraca uwagę, że tutaj Izrael powinien mieć szczególny obowiązek, aby jednak te dostawy umożliwiać. Natomiast tu zwróćmy uwagę, to jest inny trochę typ sprawy. To jest sprawa z konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, gdzie każda strona konwencji ma interes prawny, może prosić Trybunał o to, by Trybunał zweryfikował, czy drugie państwo przestrzega tej konwencji. Ale to jest tylko ta konwencja. Konwencji, innych konwencjach tutaj wprost tego nie ma. W związku z tym te działania sądowe są trochę ograniczone w tej mierze. Działania karne, tak jak pan redaktor wspomniał, my z racji tego państwo polskie ma możliwość sprawowania tak zwanej jurysdykcji personalnej biernej. Nasz obywatel został pokrzywdzony potencjalnie, jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, mówiąc prawniczo, na szkodę polskiego obywatela i z tego tytułu nasze organy mają jurysdykcję w tej sprawie. Kwalifikacja prawna jest ciekawa, bo ja się zastanawiałem, czy na przykład polska prokuratura jednak nie będzie chciała postawić zarzutu z tej części dotyczącej przestępstw i zbrodni wojskowych, bo mamy cały rozdział kodeksu karnego, ale z informacji pana redaktora wynika, że postawiony zarzut przestępstwa, powiedzmy, podejrzenia popełnienia przestępstwa pospolitego, więc jest to trochę co innego. Ale oczywiście jakby działanie w ramach tutaj postępowania karnego musi się opierać na tym, że jednak efektywność tego postępowania jest bardzo ograniczona. To znaczy, o ile Polska ma jurysdykcję jakby w wszczęciu tego postępowania, to prowadzenie tego postępowania, dokonywanie pewnych czynności sprawczych, czy pewnych czynności wykonawczych, zatrzymanie jest wyłącznej kompetencji państwa, względem którego te osoby podlegają jurysdykcji, czyli w tym wypadku Izraela. I tylko tak naprawdę na podstawie dobrej oczywiście porozumień, które mogą łączyć Polskę i Izrael, na przykład o pomocy prawnej, tutaj może dochodzić do pewnej współpracy, ale nie da się ukryć, że jakby efektywność i taka prawno-fizyczna możliwość prowadzenia skutecznie takiego postępowania przez stronę polską jest trudna, no bo nie da się ukryć, że przestępstwo mogło zostać popełnione poza granicami naszego państwa, a jedno państwo nie może generalnie działać bez upoważnienia na terytorium państwa drugiego. Więc wszystko trochę jednak zależy od dobrej woli strony izraelskiej. Dlatego jakby no tutaj te rozmowy dyplomatyczne, te apele co do współpracy są zrozumiałe, ponieważ faktycznie jakby fizyczne, jakby nie ma przeszkód, żeby polskie organy takie postępowanie prowadziły, ale nie uda się go efektywnie przeprowadzić bez pomocy strony izraelskiej. Strona polska nie może przylecieć do Izraela, polski prokurator i zatrzymać osoby winnej, no nie ma takiej jurysdykcji, tak samo jak żadne inne państwo nie może dokonać tego samego na przykład na terytorium państwa polskiego, byłoby to naruszenie prawa międzynarodowego, byłoby naruszenie naszej suwerenności, integralności terytorialnej. Więc no, pozostaje jeszcze na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny, aczkolwiek nie ukrywam, że Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się tylko przestępstwami wagi najpoważniejszej i niedostateczna waga sprawy przed Trybunałem powoduje, że to jest taka przeszkoda procesowa. Trybunał może uznać, że sprawa jest niedopuszczalna, chociaż teoretycznie Trybunał jak najbardziej ma jurysdykcję w odniesieniu do tego, co dzieje się w Strefie Gazy, bo zwróćmy uwagę, że no, mieliśmy oczywiście tutaj pewne kontrowersje związane z aplikacją Palestyny do statutu rzymskiego MTK, ale w 2021 roku Trybunał jednoznacznie stwierdził, że będzie ma jurysdykcję w odniesieniu do tego, co się dzieje w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Więc
chociaż wydaje mi się, że musimy tutaj podkreślić, bo niech wszyscy słuchacze będą wiedzieć, że Izrael, jako że nie jest stroną statutu rzymskiego, przekonuje, że Międzynarodowy Trybunał Karny tej jurysdykcji nie ma ani w Izraelu, ani na terytoriach palestyńskich, które z punktu widzenia izraelskiej polityki nie są suwerennym terytorium.
Tak jest i podobnie jak w przypadku kontekście Rosji, Izrael nie ma obowiązku współpracy z Trybunałem. Tu znowu opiera się tylko wyłącznie na dobrej woli, chociaż oczywiście jakby ściganie no, dotyczy każdej osoby, która popełnia czyn podlegający jurysdykcji Trybunału na terytorium państwa strony. Czyli teoretycznie może być takie postępowanie wszczęte, ale znowu to jest ta granica jakby w pewnym sensie jurysdykcji. To jest bardzo ważne zagadnienie w prawie międzynarodowym, bardzo delikatne. Więc bez faktycznie rzeczywistej współpracy dyplomatycznej ze stroną izraelską nie da się jakby no tutaj prowadzić jakichś wspólnych działań w tej mierze, więc zobaczymy, co tak naprawdę te rozmowy przyniosą i zobaczymy jakie. No oczywiście gdzieś tam w tle pozostaje możliwość zastosowania nawet środków odwetowych, czy jakichś różnego rodzaju retorsji. O represaliach może nie będę mówił, ale bardziej mówię tutaj o retorsjach, czyli działaniach nieprzyjaznych związanych z nawet sankcjami, obniżeniem rangi stosunków dyplomatycznych. Gdzieś zawsze na końcu państwa mogą takie działania podjąć, no bo przestrzeganie prawa międzynarodowego trochę zależy od samych państw. Nie ma takiego mechanizmu, który by zapewniał takie przestrzeganie. No mamy właśnie problem z ONZ-em i Radą Bezpieczeństwa właśnie w tej mierze i to jest też dobry przykład tego problemu, jaki mamy w systemie międzynarodowym.
Bardzo cieszę się, że pan doktor poruszył kwestię ONZ-u i Rady Bezpieczeństwa, no bo to jest następny temat naszej rozmowy. W końcu od marca mamy rezolucję bodajże numer 2728, proszę mnie poprawić, jeśli pomyliłem numer, może nasi słuchacze nas poprawią, ale rezolucję, która nakazuje nie dość, że zawieszenie broni w Strefie Gazy na czas Ramadanu, czyli do 9 kwietnia. Rezolucja obowiązuje już ponad tydzień. Co jeszcze ta rezolucja stwierdza, że zawieszenie broni ma prowadzić do trwałego rozejmu i jeszcze oczekuje ona zwolnienia bezwarunkowego wszystkich zakładników pojmanych w trakcie tego konfliktu. Natomiast wygląda na to, że choć w pierwszych dniach Hamas zapowiadał, że dostosują się do tej rezolucji, Izraelczycy całkowicie tę rezolucję zignorowali, wskutek czego rezolucję tę ignoruje i Hamas. Trwają więc cały czas intensywne działania zbrojne. No i czy moglibyśmy powiedzieć, że jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że to strona izraelska ostrzeliwuje konwój humanitarny, to czy jest to przykład na złamanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych?
No właśnie, tutaj ta rezolucja, ja powiedzmy, jestem w stanie powiedzieć dokładnie numer, bo akurat mam ją przed oczyma, bo sobie wydrukowałem na potrzeby. To jest rezolucja 2728, przyjęta 25 marca 2024 roku. No i rozpoczęła się cała burza odnośnie tej rezolucji, ponieważ tak jak pan redaktor wskazał, ta rezolucja wydaje się, że no, nakazuje po prostu przerwanie walk i oczywiście przypomina o konieczności udzielenia dostępu do pomocy humanitarnej. Ale wiemy o tym, że już w trakcie debaty po głosowaniu Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu, kiedy na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa dyskutowano nad projektem tej rezolucji, ją przyjmowano ostatecznie. Wstrzymanie się nie jest wyrażeniem weta, które każdy ma stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, w związku z tym rezolucja została przyjęta, ale natychmiast w dyskusji przedstawiciel amerykański stwierdził, że ona nie jest wiążąca. I tu wprowadzamy taki element dość, powiem szczerze, dla mnie, dla osoby, która powiedzmy ma styczność z prawem międzynarodowym, zawsze w części wykładu jest fragment poświęcony uchwałom organizacji międzynarodowych jako źródeł prawa międzynarodowego. No i właśnie tu się zwraca uwagę na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ale pojawiają się, i tu trzeba sobie powiedzieć, że mamy wiele różnych szkół w tej mierze, wiele bardzo różnych głosów, wiele publikacji, wiele książek, którzy patrzą dość zróżnicowanie na problem. Z jednej strony mówią niektórzy tak, każda rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ jest wiążąca. Drugi głos, nie każda rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ jest wiążąca, bo należy spojrzeć na język tej rezolucji. Jeżeli rezolucja tylko coś zaleca, albo posługuje się takimi sformułowaniami jak calls upon, albo acknowledge, albo generalnie takimi sformułowaniami, anglicyzmami, sformułowaniami z angielskiego języka prawniczego, które nie są sygnalizacją, że ma to cechy jakieś prawnie wiążące, no to wówczas nie można wywodzić, że ta rezolucja jest wiążąca. Poza tym podnosi się też pytanie, w jakim trybie, w trybie jakiego rozdziału ta rezolucja została przyjęta. I o ile nie ma sporu, faktycznie tu trzeba powiedzieć sobie, że sporu nie ma, że wszystkie rezolucje przyjmowane w trybie rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych są prawnie wiążące, no i są z mocy artykułu 25, muszą być wykonane przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Warto pamiętać o tym, że w Karcie Narodów Zjednoczonych jest przepis, który stanowi, że to, co postanowi Rada Bezpieczeństwa ONZ, jest ważniejsze od jakiegokolwiek innego zobowiązania innego państwa. To jest artykuł 103, czyli to jest dowód na pewną hierarchię norm i na taką siłę, że faktycznie, jeżeli ta Rada Bezpieczeństwa ONZ coś w tym trybie rozdziału 7 postanowi, na przykład postanowi o akcji zbrojnej albo nałożeniu sankcji, rzadko to się dzieje, nie ukrywajmy, ale powiedzmy w historii, czy Irak 90 rok, czy Libia 2011 roku, faktycznie no nie ma wątpliwości, że wszyscy tą rezolucję muszą wykonać, nie mogą się nawet powoływać na jakąś wieczystą neutralność i tak dalej. Ale pojawia się pytanie, a co z rezolucjami, gdzie Rada Bezpieczeństwa nie wspomina o tym, że działa w trybie rozdziału 7. I tu faktycznie czytając tą rezolucję nie ma wprost wskazanego, że ona jest under chapter 7, acting under chapter 7 of the UN Charter, gdzie faktycznie albo acting under threat of international peace and security, czyli wtedy, kiedy Rada Bezpieczeństwa jednoznacznie działa w ramach tej swojej głównej kompetencji, jaką jest odpowiedzialność za utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. No i to już powoduje, ale jest to słowo z kolei w tej rezolucji, jest słowo demand, żąda. I ja powiem szczerze, że wydawało mi się do tej pory, że raczej słowo żąda sygnalizuje, że jednak rezolucja powinna mieć charakter wiążący. Przy czym no, są również głosy, i to muszę powiedzieć, no tak powiedzmy z takiej czystości akademickiej, że są różne głosy w tej mierze. Niektórzy mówią, że jeżeli nie ma tego sformułowania under chapter 7, że nie jest to rezolucja przyjęta w trybie rozdziału 7, no to ta rezolucja per se nie obowiązuje. Ale tak jak mówię, są głosy, które mówią, że każda rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ wiąże, każdy członek Rady Bezpieczeństwa ONZ powinien jej przestrzegać i wydaje mi się, że chyba w tym momencie jest raczej taki dominujący bardziej trend, chociaż z tego, co mi się wydaje, no jakby Stany Zjednoczone nadal utrzymują, że nie ma to charakteru wiążącego, no jaka jest tego konsekwencja? No konsekwencją jest rozwodnienie efektu tej rezolucji i jak widzimy, no to jest podstawa już do takiej debaty akademickiej, ale jak widzimy, ta debata akademicka Mińska, no ma bardzo poważne reperkusje, bo mamy pewne ustalenie organu organizacji międzynarodowej, gdzie faktycznie to, co ustanowi ta organizacja, jest prawem, ale jest pytanie, czy zawsze i czy w każdych okolicznościach. Stany Zjednoczone mówią, że po pierwsze ich zdaniem język jest rozwodniony, no po drugie nie ma tutaj takiego klarownego odwołania do rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych i to w pewnym sensie no, powoduje, że jest to taka furtka do rozmywania tego, co stanowi Rada Bezpieczeństwa. To jest, powiem szczerze, jeden z tematów takich akademickich trudniejszy, bo z jednej strony no, uczy się, że jednak rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ są wiążące, ale jest dużo głosów, jest dużo artykułów, jest dużo stanowisk państw, które mówią, że tylko niektóre rezolucje wiążą, niektóre mogą być tylko zaleceniami, niektóre mogą być uchwałami, to też ma w pewnym sensie znaczenie i sama praktyka organizacji też nie jest do końca jednoznaczna w tej mierze. Więc jest to niestety pewien problem systemu międzynarodowego, Rada Bezpieczeństwa, po pierwsze jest to problem weta, a po drugie niestety no jest ten problem, że nie zawsze czasami Rada Bezpieczeństwa ONZ czasami przyjmuje tajemnicze dokumenty i teraz no, problem ich interpretacji spoczywa na państwach członkowskich.
Wydaje mi się, że musimy się przyjrzeć ostatniemu pytaniu. Czy to, czego jesteśmy świadkami, zastanawianie się, czy rezolucja jest wiążąca prawnie, czy nie wiążąca prawnie, dyskusją dotyczącym tego, jakie obowiązki względem ochrony pracowników humanitarnych ma bądź nie ma Izrael, czy jaką jurysdykcję ma Międzynarodowy Trybunał Karny, czy to powoduje, że jesteśmy w tym momencie świadkami być może uszkodzenia, naruszenia, być może całkowitego zniwelowania powagi systemu Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego? Czy to oznacza, że w zasadzie w tym momencie, jak to z perspektywy takiej konstruktywistycznej, patrząc na stosunki międzynarodowe, okazuje się, że jako państwa, jako państwa tworzymy sobie właśnie taki ład międzynarodowy, który jest totalnym bezładem?
No i jak wiemy, właśnie te szkoły stosunków międzynarodowych no podnoszą, zwracają uwagę na ten element chaosu. Ten chaos oczywiście różnie odnoszą się do różnego chaosu. Realiści uważają, że chaos to jest pobudka do strachu, tak, że państwa się boją, bo system jest chaotyczny, no na przykład muszą się zbroić i ofensywni realiści mówią, że muszą na siebie napadać wręcz nawet do tego stopnia. Liberalna szkoła stosunków międzynarodowych, ona zwraca uwagę, że chaos to jest właśnie coś, co powinno zmuszać nas do kooperacji. I tu możemy sobie powiedzieć, że w pewnym sensie ONZ no jest takim jakimś sposób wytworem trochę tego liberalnego spojrzenia na system międzynarodowy, ale z drugiej strony jest tam jednak pewien komponent realizmu, nie da się ukryć. I wydaje mi się, że faktycznie jesteśmy w sytuacji trochę trudnej, oczywiście też jako Zachód, bo z jednej strony tak jakby no, jednoznacznie potępiamy i oczywiście słusznie działania Rosji względem Ukrainy, agresję Rosji względem Ukrainy, potępiamy działania rosyjskie, które w wielu wypadkach mogą nosić znamiona zbrodni wojennych, Bucza, Irpin chociażby doskonały przykład w tej mierze. Takich jednym z moich zdaniem naprawdę dość bardzo dobrze udokumentowanych działań, które no bez wątpienia są takim skrajnym naruszeniem prawa humanitarnego. No, a z drugiej strony widzimy, że to, co się dzieje w Strefie Gazy od dłuższego czasu, budzi olbrzymie wątpliwości w zakresie właśnie przestrzegania zasady rozróżniania, przestrzegania doboru, stosowania również środków ostrożności, czyli prawidłowego doboru metod i środków ataku, dalej no właśnie stosowania w praktyce reguł ostrożności, metody głodu jako zakazanej metody prowadzenia działań wojennych, czy też no, zwróćmy uwagę, że też mamy takie informacje alarmujące ONZ-owskie, że zginęli nie tylko powiedzmy te osoby, tragicznie oczywiście, w tym nasz rodak, które dostarczały żywność, ale zginęło już bardzo wiele różnych wolontariuszy, różnych agent ONZ-owskich, w ogóle misji ONZ-owskich, także Czerwonego Półksiężyca Palestyńskiego, który również działa w tej mierze. To wszystko...
Ja myślę, że tutaj musimy się posłużyć też liczbami, bo akurat mam przed oczami komunikat polskiej misji medycznej, który stwierdza, że od początku konfliktu, czy tej obecnej eskalacji konfliktu, od 7 października zginęło 200 pracowników humanitarnych. Polski. To jest dość szokująca liczba, ale myślę, że musimy ją tutaj przywołać.
Tak, no to są liczby alarmujące, które pokazują jednak skalę pewnego poważnego problemu. Oczywiście, tak jak mówię, prawnicy, no czasami to często słuchacze mogą się na to złościć, że brakuje takiego mocnego przekonania, że takiego jednoznacznego potępienia i tak dalej. Prawnicy no właśnie niestety muszą gdzieś tam załączyć ten ostatni hamulec bezpieczeństwa i zwracać uwagę na to, że nie wszystko, co nam się wydaje, powiedzmy z obrazków telewizyjnych, jest w istocie powiedzmy zbrodnią wojenną i tak dalej, ale nie da się ukryć, że wiele z tych działań może takie działania ma i no tutaj no co najmniej słowo kontrowersyjne, no to jest co najmniej takie no, słowo jedynie jakieś rozsądne, dyplomatyczne, które no, wydaje się być używane. Czyli widzimy, że naprawdę mamy do czynienia z jakimś chyba systemowym problemem w tym zakresie. I teraz właśnie wracając do tego, w jaki sposób reagować, czy na naruszenia prawa humanitarnego w związku z agresją rosyjską na Ukrainie, czy ze Strefą Gazy. Przestrzeganie prawa międzynarodowego zależy trochę od nas samych. Skoro ONZ oczywiście nie jest instytucją doskonałą, ma wiele wad, ale też nie jest instytucją, która no wydaje mi się jest w stanie uzdrowić ten chaotyczny system międzynarodowy. Rada Bezpieczeństwa ONZ no nie będzie nigdy działała skutecznie wtedy, kiedy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ konkurują ze sobą o potęgę, jak to mówił Morgenthau, jednocześnie prawnik i właśnie badacz stosunków międzynarodowych. I nie da się ukryć, że tak będzie, bo widzieliśmy to w kontekście Rosji. Rosja wetowała wszystko związane z Ukrainą. Teraz widzimy to w kontekście Stanów Zjednoczonych. Są inni stali członkowie, którzy oczywiście, kiedy ich interesy będą zagrożone, będą robiły dokładnie to samo. Więc jakby jest to instytucja, która zawiera ten komponent realistyczny. Czy powinna być zreformowana? Tak, oczywiście możemy o tym dyskutować i nawet powinniśmy, ale system jest trochę zabetonowany. Niemniej, z racji tego, że jednak jest ten chaos, to trochę od nas zależy, jak to prawo międzynarodowe jest przestrzegane. To znaczy, my mamy trochę mały wpływ na to, ale nasze ojczyzny, nasze państwa, w których mieszkamy, to od nich właśnie zależy, czy pewne działania, które stanowią naruszenie prawa międzynarodowego, spotykają się z protestem, tak jak na przykład formą protestu jest dostarczanie broni Ukrainie, która walczy z rosyjską agresją, tak? Czy to jest taką formą działania, którym uważamy, że no jakby jesteśmy w stanie, chcemy dostarczać tą broń, bo uważamy, że jest to reakcja na naruszenie prawa międzynarodowego, jakim jest agresja. Jakie mogą być tutaj działania w związku z tym, co się dzieje w Strefie Gazy? No na przykład w Holandii zablokowano sprzedaż komponentów do samolotów F-35 izraelskich, bo stwierdzono, że te samoloty mogą na przykład być wykorzystywane do bombardowania ludności cywilnej. I podniesiono tam bardzo ciekawym orzeczeniu, że to nie jest tak, że sąd musi mieć dowód sądowy, że zostało popełnione naruszenie prawa humanitarnego, bo tego dowodu nie ma. To jest w indywidualnym procesie, ale wystarczy ryzyko, że takie naruszenie może być i Holendrzy stwierdzili, że takie ryzyko jest i tą sprzedaż zablokowali. To jest właśnie przykład takiego działania, bym powiedział, które może no, zmusić państwo do przestrzegania prawa międzynarodowego, czyli oczywiście przyłączam się w pewnym sensie całkowicie do tego pesymistycznego obrazu, że no jakby ten system międzynarodowy jest problemem, ten chaos jest zbyt duży i za dużo jest dyktatu silnych nad z państwami słabszymi, tak nie powinno być, a prawo międzynarodowe jest tylko jednym, ale z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę, ONZ czy prawo międzynarodowe to jest tylko jeden z wielu elementów tego systemu i czy prawo będzie przestrzegane, zależy, wydaje mi się, głównie od nas samych, w cudzysłowie państw, bo to one przede wszystkim mogą poprzez swoje konkretne działanie wpływać na postępowanie innych w tym zakresie. Więc faktycznie no, żyjemy w trudnym okresie, trudno się mówi dzisiaj o prawie międzynarodowym, jego znaczeniu i roli, bo tych naruszeń jest wiele. Ja zawsze no, jednak staram się dać przynajmniej na koniec takie trochę optymistyczne spojrzenie, że my nie do końca z drugiej strony widzimy obszarów, w których to prawo międzynarodowe działa, bo też mam głęboką nadzieję, że nawet w warunkach konfliktu zbrojnego jednak jest wiele przypadków, gdzie prawo humanitarne jest przestrzegane, chociaż oczywiście no, oczywiście te naruszenia są jakby no, w pierwszej kolejności podnoszone, dyskutowane, ale no, nie zapominajmy, że jednak konwencje genewskie na pewno przyczyniły się do uratowania wielu milionów istnień ludzkich i na pewno jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, na przykład 150 lat temu, kiedy tak naprawdę agresja, aneksja, napaść na inne państwo była absolutnie legalnym krokiem. Więc robimy postępy, ale no, niestety być może te postępy czasami są niezadowalające.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienie wielu złożonych kwestii mi i naszym słuchaczom i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze niebawem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.